punktowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pięć i pół minuty po godzinie 18:00 sportowa ekipa wraca na antenę Radia Poznań, nieustająco za realizatorską konsoletą Łukasz Kurzawski, a w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20:00. Przegląd innych, może w większości pozapiłkarskich, ale absolutnie o futbolu też będzie, wydarzeń nie tylko ligowych, ale z wielkich zagranicznych imprez i także tych międzynarodowych, które odbywały się w naszym regionie, czyli Wioślarski Puchar Świata, tenisowy challenge ATP na Poznań Open 2024, będzie piłka nożna i o kolejorzu będzie. Przypomnijmy, jak witał się z dziennikarzami nowy szkoleniowiec drużyny poznańskiego Lecha Niels Frederiksen. Zajrzymy na takie jubileuszowe, sentymentalne spotkanie po 20 latach od zdobycia przez kolejorza piłkarskiego Pucharu Polski w dramatycznym dwumeczu z Legią Warszawa w roku 2004. Będziemy na żużlowych torach, będziemy na drużynowych mistrzostwach Polski w squashu, które też kończą się jeszcze w stolicy Wielkopolski. Przeniesiemy się także do Grodziska Wielkopolskiego, bo tam kolejna edycja bardzo prestiżowego biegu półmaratońskiego, biegu półmaratonu Słowaka. Zajrzymy również na naukową konferencję o obliczach sportu na Poznańskim Uniwersytecie. Nie zabraknie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Będziemy na imprezie biegowej w Muzeum Rolnictwa w nieodległej od Poznania Szreniawie, a o 19:45 zaprosimy Państwa na kolejny odcinek naszego nadawanego co dwa tygodnie magazynu Auto Moto Pyrlandia. To wszystko przed nami. Sportowa niedziela, mocno sportowa niedziela, 16 dzień czerwca, 168 dzień 2024 roku. No to Dawid, w skrócie te informacje sportowe dnia.
Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Hamburgu z Holandią 1-2 w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy w Niemczech. W 16 minucie biało-czerwonych wyprowadził na prowadzenie Adam Buks, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Cody Gakpo. W 83 minucie zwycięską bramkę dla pomarańczowych zdobył Wout Weghorst. Od 18 trwa mecz Danii ze Słowenią w Stuttgarcie. Na razie jest bezbramkowy remis. O 21:00 Anglia zmierzy się z Serbią. Zwycięstwo czwórki podwójnej, trzecie miejsce kobiecej dwójki podwójnej wagi lekkiej oraz pięć innych osad w finałach. To dorobek polskiej reprezentacji w zawodach Pucharu Świata w wioślarstwie, które w niedzielę zakończyły się w Poznaniu. Polska czwórka podwójna w składzie Fabian Barański, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup była zdecydowanym faworytem w finałowej rywalizacji. Pod opieczą poznaniaka Aleksandra Wojciechowskiego nie zawiedli i wygrali z przewagą ponad 4 sekund nad Szwajcarią. Niedziela szczęśliwa dla polskiego kajakarstwa. 14 medali, w tym 3 złote zdobyli polscy reprezentanci w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie, które w niedzielę zakończyły się w węgierskim Segedzie. Kanadyjkarka Poznani Dorota Borowska zdobyła złoty medal w olimpijskiej konkurencji jedynek na 200 metrów. Kajakarze Jakub Stepun z AZS AWF Poznań, Przemysław Korsak, Piotr Morawski i Sławomir Witczak z Energetyka Poznań zdobyli srebro w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów. Dodam, że Polska nie startowała w najsilniejszym składzie. Zabrakło chociażby podopiecznych Tomasza Kryka, które szykują się do igrzysk w Paryżu. Kamil Majchrzak, który niebawem wystąpi w turnieju w Poznaniu, pokonał Portugalczyka Enrique Rocha 6-0, 2-6 i 6-4 w finale Challengera ATP w Bratysławie. Tymczasem eliminacje do tenisowego Challengera Enea Poznań Open 2024 w Lasku Goleńcińskim rozpoczęły się dzisiaj od blisko 3-godzinnego wyrównanego boju pomiędzy Martynem Pawelskim a Jamesem McCabe'em. Ostatecznie górą był Australijczyk, który wygrał 1-6, 6-3 i 7-6 w tiebreaku, 7-2. Nie poradził sobie także reprezentant parku tenisowego Olimpia Aleksander Buś, który przegrał z Portugalczykiem Gastão Eliasem 0-6 i 3-6. Polskie siatkarki przegrały w Hongkongu z reprezentacją Chin 0-3 w setach do 23, do 15 i do 19. W ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów to druga porażka drużyny Stefano Lavariniego. Biało-czerwone zakończyły fazę interkontynentalną na trzecim miejscu z bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek. Awansowały tym samym do turnieju finałowego, który w dniach od 20 do 23 czerwca zostanie rozegrany w Bangkoku w Tajlandii. Ich rywalkami w ćwierćfinale będą Turczynki. Na żużlowych turach dziś dwa mecze. mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. O 19.30 w PGE Ekstralidze Stal Gorzów pojedzie u siebie z Fogą Unią Leszno. Z kolei od 18.00 w Ostrowie Wielkopolskim trwa mecz drugiej Ekstraligi Arget Malesy z Polonią Bydgoszcz. Jak tam sytuacja wygląda na ten moment?
To spotkanie rozpoczęte. 7-5 po dwóch wyścigach Arget Malesa prowadzi z Polonią Bydgoszcz. Przypomnijmy, pierwsze spotkanie w Bydgoszczy wygrane przez ekipę Abramczyk Polonii 51-38. Zatem także zacięta walka o ewentualny punkt bonusowy właśnie w tym meczu 8 kolejki Metal Cas drugiej Ekstraligi.
10 minut po godzinie 18. Teraz w naszej audycji chwila muzycznego oddechu, a później rzecz jasna mówić będziemy o wioślarskim Pucharze Świata w Poznaniu.
Pierwsze polskie medale podczas rywalizacji na poznańskim torze regatowym Malta w niedzielnych finałach dwójek podwójnej wagi lekkiej kobiet na trzecim stopniu podium Martyna Radosz i Katarzyna Wełna. Zmęczone, ale szczęśliwe.
Myślę, że wykonałyśmy kawał dobrej roboty, nie na pełnej świeżości. Tutaj startowałyśmy, jednak udało nam się dać siebie tyle, żeby wystarczyło na podium i z tego jesteśmy bardzo zadowolone. Tym bardziej, że startowałyśmy z pierwszego toru i naprawdę kibice nam towarzyszyli cały bieg.
Na razie skupiamy się na tym, co robimy. Po prostu staramy się, aby każdy trening przybliżał nas do perfekcji, żebyśmy mogły przełożyć to na pływanie w Paryżu. Przez wiele lat przygotowywałyśmy się do tego, żeby być teraz w tym miejscu i po prostu cieszymy się z tego bardzo i jedziemy po swoje.
Na pewno jeżeli chodzi o nasze przygotowanie fizyczne, jesteśmy w stanie na większej świeżości startować, no i podkręcić tą taką śrubkę na koniec, a jeżeli chodzi o dogranie w torze, to myślę, że idzie nam coraz lepiej i z biegu na bieg poprawiałyśmy po prostu te wszystkie techniczne detale i w tym biegu myślę, że udało nam się zrealizować swoje założenia.
Będziemy dalej ciężko trenować, jedziemy do Zakopanego, będziemy dalej w pokojach hipoksyjnych. Następnie powrócimy do Wałcza i tam już będą ostatnie szlify przed Igrzyskami Olimpijskimi.
I mamy także złoto na poznańskim torze regatowym Malta. W rywalizacji czwórek podwójnych mężczyzn niespodzianki nie było. Z dużą przewagą nad rywalami zwyciężyła nasza eksportowa osada w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. Dominik Czaja, jeżeli to był ostatni sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi, to daliście tutaj prawdziwy pokaz mocy.
Staraliśmy się tutaj pokazać nasze możliwości na ten moment. Trzeba pamiętać, że zabrakło tutaj naszych najgroźniejszych rywali, z którymi mierzyliśmy się na poprzednim Pucharze Świata. Z Holendrami wtedy przegraliśmy 1,5 sekundy w finale, więc jeszcze dużo pracy przed nami. Startowaliśmy tutaj całkowicie z marszu. Trenowaliśmy między startami jak na zgrupowaniu, ale trener i tak podkreślał, żeby z każdego startu wyciskać maksimum swoich możliwości.
Coś jeszcze do poprawki?
No myślę, że na pewno jakieś niuanse i praca nad zdrowiem, która nas teraz czeka. W przyszłym tygodniu wyjeżdżamy na zgrupowanie wysokogórskie do włoskiego Livigno i tam będziemy pracować nad jeszcze wyższą formą. Te dwa ostatnie Puchary Świata testowaliśmy różne ustawienia wioseł, żeby na igrzyskach być tak naprawdę przygotowani na wszystko.
A tuż obok tej rozmowie przysłuchuje się trener naszej czwórki, poznaniak Aleksander Wojciechowski.
Ładnie się to oglądało, ale wiemy, co w trawie piszczy, więc bez hura optymizmu. Tak mało tych startów w tym roku, że po prostu nie możemy się oszczędzać, musimy jechać. A co następne? Są jeszcze rzeczy do poprawienia, ale już pytanie, czy warto to poprawiać, czy warto przyspieszać.
Tonuje te nastroje trener Aleksander Wojciechowski, no ale nasze apetyty absolutnie rozbudzone przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Zmaganiom najlepszych wioślarzy świata podczas Pucharu Świata w Poznaniu przyglądał się dla nas Wojciech Bernard. Teraz chwila piosenki, a później pomówimy o kolejnej dużej imprezie, która dzisiaj rozpoczęła się na kortach parku tenisowego Olimpia.
Mimo pewnego napięcia jest pierwszy stukot piłek na korcie centralnym parku tenisowego Olimpia w Lasku Golęcińskim. To od razu chyba głębiej oddycha dyrektor turnieju Challengera ATP NEA Poznań Open 2024 Krzysztof Jordan. Po tej chwili oglądamy ważne eliminacyjne spotkanie Polaka Martyna Pawelskiego z Australijczykiem Jamesem McCabe'em rozstawionym w tych eliminacjach z numerem trzecim. A więc machina ruszyła, panie dyrektorze.
Machina ruszyła. Tutaj nasza dzika karta z ostatniej chwili świetnie gra. Kibicujemy. Oby wygrał. Dzisiaj w ogóle mamy w korcie centralnym czterech Polaków, więc dużo emocji. Mamy chyba jak na eliminację dużo publiczności, to się bardzo cieszymy. Ruszamy z naszą piękną wystawą fotograficzną za chwilę. Dużo się dzieje, superwizorem wszystko dobrze. Przed chwilą odwiedził nas ta nasza supergwiazda, czyli Pablo Carreño Busta, który tutaj przychodzi do mnie na kawki. Strasznie miły człowiek i super gracz. No, to jest taka totalna gwiazda, więc...
Tak, na pewno przyciągnie kibiców na trybuny w parku tenisowym. tenisowym Olimpia. Pablo Carreño Busta to jest nasz zwycięzca z 2015 roku. Reklamujemy w tym roku turniej hasłem Tu rozkwita tenis, bo to jest tak, że tenisiści, którzy tutaj przyjeżdżają, raczej są u progu swojej kariery i raczej pną się dopiero w rankingu tenisowym i potem mamy tę satysfakcję, że po kilku latach widzimy ich w czołówce rankingu ATP albo grających na największych turniejach tenisowych na świecie, włącznie z turniejami wielkoszlemowymi. Trochę inna sytuacja jest z Pablo Carreño Bustą, bo faktycznie pierwszy raz zdarza się sytuacja, że zawodnik o znanej marce, zawodnik, który był w top 10 rankingu ATP, który był w turniejach wielkoszlemowych ze sporymi sukcesami, który naprawdę kapitalnie grał w tenisa, przyjeżdża do nas na turniej. Zgłosił się Hiszpan, doskonale tutaj pamięta osoby, które uczestniczą w organizacji naszego Challengera ATP, więc po tych problemach zdrowotnych, po tym jak musiał odpuścić na kilkanaście miesięcy łącznie granie w tenisa, teraz znów wspina się w tej tenisowej hierarchii i bardzo miło nam będzie gościć zwycięzcę turnieju z 2015 roku. On tutaj wygrał 9 lat temu.
Mówiłeś o tym, że reklamujecie się hasłem, że tu rozkwita tenis. Tak się zastanawiam, czy w przypadku ponad 30-letniego Carreño Busty jego kariera może rozkwitnąć na nowo. Nie chcę powiedzieć, że on już może być po drugiej stronie rzeki, natomiast z drugiej strony to jest tak utytułowany zawodnik, chociażby brązowy medalista ostatnich Igrzysk Olimpijskich, wtedy w tym meczu o brąz pokonał Nowaka Dżokowicza. To jest reklama sama w sobie, nawet jeśli by już miał nie powrócić do takiego tenisa.
Bardzo miło będzie oglądać takiego zawodnika tutaj, nie zapominając się gry w tenisa. Przecież w 2019 roku gościliśmy tutaj Tomiego Robredo, też spore nazwisko w światku tenisowym. Też przyjechał tutaj już tak bardziej u schyłku swojej tenisowej kariery i zachwycił wszystkich. Wygrał ostatecznie turniej poznański, więc na pewno dużą satysfakcję będą mieć kibice, którzy przyjdą na korty Parku Tenisowego Olimpia z oglądania takiego zawodnika jak Pablo Carreño Busta.
Pierwszy rozstawiony jest Albert Ramos Vinolas, ale taką super, super gwiazdą to jest właśnie Carreño Busta. Będziemy mu kibicować bardzo.
Ale tak a propos tej turniejowej jedynki, o której pan przed momentem wspomniał, w pierwszej rundzie turnieju głównego trafia na niego polski reprezentant Maks Kaśnichowski, niedawno grający z powodzeniem w challengerowym turnieju w Perugii. Źle losował.
Trudno powiedzieć. Maks jest w dobrej formie, może wreszcie mu się powiedzie u nas. Gra bardzo dobrze. Pamiętajmy, że będzie grał z zawodnikiem, którego jeszcze nie ma w Poznaniu, w związku z tym być może będzie grał jutro. Nie chcemy na wtorkowy dzień popołudniowy układać trzech najważniejszych meczów, jakie mamy, czyli Kamila Majszaka, który gra w tej chwili finał
w Bratysławie.
Carreño Busty, no i właśnie Kaśnichowskiego, Maksa, więc jeden z tych meczów będziemy chcieli dać jutro, żeby publiczność była zadowolona, bo to w końcu zawsze jest dla naszej kochanej publiczności wielkopolskiej, poznańskiej. Wszystko gra, mamy bardzo rozbudowane w tym roku jak nigdy. To nasze miasteczko towarzyszące, Wielki Namiot Wipolski, wielu innych rzeczy, atrakcji, super nowe korty do pickleballa dla dzieci, to jest ogromne zainteresowanie, więc się cieszymy, że nie tylko mamy tenis.
Martyn Pawelski w secie numer 3. Pierwszego wygrał z Makiewem 6-1, drugiego przegrał 3-6, teraz prowadzi 3-2 i 30-15, to liczymy na pozytywną puentę.
Bardzo mu kibicujemy, jak będzie, nie wiemy. No, naprawdę, także. No, ale nic więcej poza kibicowaniem nie możemy zrobić, ale wydaje się, że chłopak gra bardzo dobrze.
No i mimo tego kibicowania dyrektora turnieju Krzysztofa Jordana, niestety nie udało się Martynowi Pawelskiemu awansować do turnieju głównego. Przegrał z Jamesem McCabe'em w trzech setach, w tym trzecim secie 6-7. No szkoda, nie poradził sobie także reprezentant Parku Tenisowego Olimpia Aleksander Buś, który przegrał z Portugalczykiem Gastão Eliaszem 0-6 i 3-6.
Popołudniowe gry na korcie centralnym w Lasku Golęcińskim podczas eliminacji Challengera ATP na Poznań Open 2024 wydają się być bardziej pomyślne dla polskich reprezentantów. Kilkanaście minut temu zakończył się mecz Daniela Michalskiego z Rumunem Jimą i polski reprezentant wygrał ten mecz w trzech setach. 3-6, 6-1 i 6-0. Zdecydowanie bardziej zacięta jest potyczka pomiędzy Fryderykiem Lechno-Wasiutyńskim, reprezentantem Polski i Brazylijczykiem Alveszem. Pierwszą partię wygrał nasz tenisista, ale w drugim prowadzi Brazylijczyk 3-1, zanosi się na zacięty bój. Dużo więcej o turnieju Enea Poznań Open 2024 w naszych codziennych kronikach turniejowych o godzinie 10.15 na antenie Radia Poznań. Kolejny odcinek oczywiście już jutro, właśnie o 10.15, a za 2 minuty będzie o piłce nożnej.
27 minut po godzinie 18 to audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. W Stuttgarcie trwa mecz grupy C na piłkarskich mistrzostwach Europy. W 27 minucie Słoweńcy przegrywają z Duńczykami 0-1. I tak sobie myślę, że to spotkanie ze szczególną uwagą śledzi nowy trener Lecha Nils Frederiksen. Pewnie z jednej strony kibicuje Duńczykom, ale z drugiej liczy na to, że w drugiej połowie na placu gry pojawi się jego podopieczny z Lecha Poznań Micha Blażić, który dzisiaj w wyjściowym składzie Słoweńców nie gra. Ale a propos Frederiksena, to w tym tygodniu nowy szkoleniowiec Lecha Poznań spotkał się z dziennikarzami. Posłuchajcie Państwo efektów.
Lech to jest wielki klub, w którym są wielkie oczekiwania i wiem też, że w poprzednim sezonie te oczekiwania nie zostały zrealizowane. Wiem, że było to poniżej oczekiwań, natomiast no moim zadaniem, naszym zadaniem jest to, żeby to zmienić. Jestem tutaj po to, żeby wygrywać trofea, jestem tutaj po to, żeby grać w europejskich pucharach. Przede wszystkim widzę, że Lech to klub, który ma wyraźnie zaznaczoną strategię, wie w jakim kierunku chce podążać. Klub, który jest dobrze i odpowiednio, bezpiecznie, rozsądnie zarządzany. I wiem też, że jest to klub z wielkim zapleczem kibicowskim, pewnie największym w Polsce. No i to jest właśnie środowisko, w jakim ja chcę i lubię pracować, kiedy czuć, że to wsparcie jest ogromne i te oczekiwania też są ogromne. Wiem też, że Lech ma bardzo ważną gałąź swojego klubu, jaką jest Akademia. Wiem, że w przeszłości było wiele dużych sukcesów osiąganych przez klub, jeśli chodzi o rozwijanie tych zawodników. Ci zawodnicy gdzieś tam swoje kariery dalej realizują. No i na pewno jest to też jedna z rzeczy, którą musimy się zająć, aby to dalej działało właśnie w tym kierunku. A jeśli mówimy o zadaniach, które mnie czekają, to myślę, że są to takie trzy główne. I pierwsze to jest oczywiście osiąganie wyników, zwłaszcza po takim sezonie, jaki za nami. No to jest najważniejsze, abyśmy na boisku osiągali takie wyniki, jakie Lech powinien osiągać. Możemy to realizować przez ofensywny styl gry, bo tak chciałbym grać piłkę. Normalnie nazwałbym to takim speed football z angielska, czyli takim piłką nożną z odpowiednią prędkością, z szybkością na boisku realizowaną. No i chcemy też przynosić w ten sposób właśnie poprzez taką między innymi grę ekscytację naszym fanom, przynosić właśnie im rozrywkę, no bo to też jest nasze zadanie, żeby kibice przychodząc na stadion po prostu czuli się zainteresowani tym, co oglądają, żeby byli tym podekscytowani. Przychodząc z zewnątrz muszę być skupionym na własnych obserwacjach i tym, co ja widzę, i na swoich spostrzeżeniach. I mówiąc szczerze, nie widzę aż tak wielkich problemów, jeśli chodzi o zespół. Na pewno tak, wyniki były zdecydowanie poniżej oczekiwań, to wszyscy wiemy. Jeśli chodzi o poprzedni sezon, wiemy, że musimy to na pewno poprawić. Nie jest też tajemnicą i mogę o tym mówić otwarcie, że widziałem wyniki, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, te statystyki biegów, sprintów, intensywności i tak dalej. I nie byłem zadowolony tym, co widziałem. To jest coś, co na pewno musimy poprawić, aby zespół grał bardziej intensywnie na boisku. Natomiast ważna rzecz, którą ja widzę, to to, że ten zespół ma bardzo dużo jakości, jeśli chodzi o potencjał piłkarzy i musimy po prostu ten potencjał wykorzystać. Odnosząc się do kwestii kadry zarządzającej, ja mam wyłącznie do tej pory dobre doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę. Widzę, że zmierzamy w jednym kierunku, że też wszyscy mamy na celu to, aby ten kolejny sezon był lepszy od poprzedniego, aby się poprawić. No i jeszcze taka moja obserwacja, że problem, który wystąpił w poprzednim sezonie, mógł być w dużej mierze problemem związanym z mentalnością. To często jest tak, kiedy te problemy zaczynają się nawarstwiać i pojawia się jeden, drugi, trzeci. Może to mocno wpływać na to, jak potem zespół czy dany zawodnik po prostu spisuje się na boisku. I moim zdaniem to właśnie miało miejsce w poprzednim sezonie. Takie są moje obserwacje, że ten zespół grał zdecydowanie poniżej swojego potencjału i naszym zadaniem teraz będzie, aby właśnie poprzez dobrą pracę na boisku, poprzez ciężkie treningi na murawie, ten potencjał z zespołu wyłuskać i na tym będziemy się teraz skupiać.
No i miejmy nadzieję, że ten potencjał zostanie przez trenera Nilsa Frederiksena odnaleziony, a to przełoży się na trofea, bo na trofea w piłce kibice czekają najbardziej, chociażby na takie, jakie Lech zdobył 20 lat temu.
Radosław Majszak, no, człowiek, który dowodził tym słynnym trio MLS. Majszak, Lipczyński, Sołtys, 2004 rok. 20 lat później takie niesamowite spotkanie w jednym z poznańskich hoteli. Radek, już jesteś chyba trochę wzruszony. To ty byłeś pomysłodawcą tego, żeby tutaj się spotkać?
Tak, tak. Pomysł wyszedł ode mnie. Spotkałem się z Piotkiem Rejsem, potem z Błażejem Telichowskim, który tutaj ma kontakty właśnie w miejscu, gdzie jesteśmy. I rzuciłem to, żeby się spotkać, bo uczcić, bo nikt za nas tego nie zrobi. Widzieliśmy żadne informacje ani w klubie, ani się nie pojawiły na temat tego sukcesu, bo chyba już nikt więcej ani przed nami, ani po nas nie zdobędzie Pucharu Polski na Legii, bo tam nie będą te mecze rozgrywane na stadionie Legii. Więc to był mój pomysł, który się rozrósł i naprawdę jestem wzruszony, bo 90% składu będzie dzisiaj. Nie przyjedzie Łukasz Madej, napisał, że przeprasza chętnie i życzy wszystkiego dobrego. Rafał Grzelak napisał wczoraj, Paweł Kaczorowski dzwonił z Norwegii, że też nie mieszka tam już 11 lat i nie dojedzie, ale wszyscy pozostali powinni być, więc czekam sam, bo myślę, że już rozpoznaję wszystkich, więc jest chyba okej.
Okay. Rafał Lasocki, także na takim sentymentalnym spotkaniu 20 lat po zdobyciu Pucharu Polski przez kolejorza.
Wspomnienia wracają. To spotkanie po latach z kolegami, gdzie 20 lat temu zdobywaliśmy Puchar Polski i Super Puchar Polski, tak naprawdę powoduje, że te emocje, można powiedzieć, ta gęsia skórka jest.
Bożej Telichewski, 66 meczów w pierwszym kolejorzu, 66 meczów w drużynie Wiary Lecha Poznań, buty na kołku, można świętować 20-lecie zdobycia Pucharu Polski. Podobno też byłeś takim dobrym duchem, wspominał mi przed momentem Radek Majszak, takiego właśnie zorganizowania takiego fajnego spotkania.
Tak, gdzieś tam dostałem od prezesa telefon z pytaniem i od Piotra Rejsa, czy bym pomógł, czy bym się zaangażował na co dzień, gdzieś takimi imprezami, może nie aż takimi, bo to jest wiadomo duże wydarzenia, ale nie jest mi to nie obce, więc bez problemu zadzwoniłem tutaj do hotelu Ilon, który ma fantastyczną strefę kibica i się zgodzili, więc nam pomogli, dlatego się tutaj spotykamy dzisiaj. No fajny moment dla nas wszystkich, spotkanie po tylu latach, więc cieszymy się.
Biednie, ale radośnie w tym 2004 było, prawda?
No dokładnie tak, biednie, radośnie, praktycznie większość zawodników w ankiecie takiej wewnętrznej, jak stworzyliśmy grupę, od razu się ucieszyła i zgodziła, przyjechała. To dzisiaj myślę, no jest trudne do zrealizowania w dzisiejszych czasach, bo wielu zawodników gdzieś mieszka na innych kontynentach, w innych krajach, a tutaj była taka ekipa, która jedno hasło i idą wszyscy ze sobą w ogień.
Trener Czesław Michniewicz, 2004 rok, słynne dwumecze z warszawską Legią, zdobycie Pucharu Polski, przecudna także podróż powrotna, perypetie z pucharem, trenerze, a dzisiaj takie sentymentalne spotkanie. Też trochę wzruszenie jest?
Tak, na pewno dobra inicjatywa, że pielęgnujemy tą historię i tradycję, co już 20 lat. Wydaje się to niemożliwe, wydaje się, że to było wczoraj i tutaj na niektórych zawodników spoglądam, to praktycznie się nie zmienili. Ja się troszkę zmieniłem na pewno i być może kilku działaczy, ale zawodnicy trzymają formę. No i na pewno czeka nas miły wieczór, bo wspominamy, poopowiadamy sobie, co coś przez te 20 lat wydarzyło, bo to, co się wydarzyło w 2004 roku przy Łazienkowskich, gdy odbieraliśmy puchar, to wszyscy doskonale pamiętamy, ale po drodze jeszcze było też wiele, wiele wspaniałych wspomnień i cieszę się, że ta drużyna się lubi ze sobą spotykać i no szkoda, że tak rzadko.
Ja też zastanawiałem się, przyjeżdżając tutaj na to wasze spotkanie, wtedy pamiętając komentowanie tych meczów o Puchar Polski, szczególnie tego pierwszego tutaj przy Bułgarskiej, bo później miałem dyżur w studiu, zastanawiałem się, kto będzie w tym garniturze sprzed 20 lat i chyba jednak nikt nie zaryzykował.
Ja go mam, teraz akurat jestem na etapie przeprowadzki i zastanawiałem się, z których rzeczy zrezygnować i trafiłem właśnie na ten garnitur, no i w dalszym ciągu jest, chociaż troszeczkę za mały, chyba przez mole trochę się zmniejszył, ale mam go w dalszym ciągu, na pewno wspaniała pamiątka, wspaniała historia związana z tymi garniturami, które lądowały na rynku już na fecie, łącznie z telefonami i z innymi rzeczami, także no dużo wspaniałych przeżyć.
2-0 było w pierwszym meczu oczywiście po golach Piotra Rejsa. Piotr uśmiechnięty, bo też byłeś jednym z dobrych duchów tego spotkania po 20 latach. Co prawda gola nie strzeliłeś przy Łazienkowskiej, ale miałeś okazję puchar w dramatycznych okolicznościach znosić. Cieszysz się, radujesz się widząc te twarze?
No tak, zgadza się, bardzo się cieszę, tym bardziej, że każdemu kilogramów przybyło, ale fajnie się po latach spotkać. No pamiętam ten mecz, przede wszystkim ten pierwszy mecz z tych finałów w Poznaniu, dwie moje bramki. W Warszawie bramki...
Komentowałem je.
No właśnie, w Warszawie bramki nie strzeliśmy, ale utrzymaliśmy przewagę dzięki bardzo dobrej postawie Wadka Piątka, który jest tu obecny również. No i ten puchar zdobyliśmy, z sentymentem wracamy do tych czasów, bo Lech wtedy było parę, przede wszystkim na Wielkopolanach. kilku zawodników z Polski i mam nadzieję, że wszyscy się tutaj pojawią. Bodajże oprócz Łukasza Madeja wszyscy powiedzieli, że będą, więc cieszę się z takiego spotkania. No nie dojdzie też Paweł Kaczorowski, który niestety mieszka na co dzień w Norwegii i nie miał lotów, żeby dzisiaj z nami tu być, ale pisał do nas, żebyśmy się dobrze bawili i będzie przy nas pamięcią.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Za 21 minut, godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, zgodnie z naszym radiowym dżinglem. Teraz o czarnym sporcie, o sporcie żużlowym. Wczoraj kolejne radosne informacje ze szwedzkiej Molili. Tam odbyła się Grand Prix Szwecji w żużlowych indywidualnych mistrzostwach świata cyklu Grand Prix i biało-czerwone zwycięstwo Bartosza z Marzlika. Dzisiaj o 19.30 w PGE Ekstralidze w meczu siódmej kolejki, zaległym spotkaniu drużyna gorzowskiej Stali podejmie Fogo Unię Leszno. W Metalkasie drugiej Ekstralidze, ósma kolejka meczów. Wczoraj Wilki Krosno pokonały u siebie Gdańskie Wybrzeże 57-33 i mimo dzielnej walki w innym wczorajszym spotkaniu poznańskie Skorpiony, czyli Orzechowa Osada PSŻ Poznań, uległa w Rybniku drużynie Inpro ROW 38-52. Dzisiaj od godziny 18 mecz na Ostrowskim Owalu na stadionie miejskim. Arget Malesa podejmuje Abramczyk Polonię Bydgoszcz po 6 wyścigach. Prowadzenie gospodarzy Ostrowian 21-15, a z powodu złych warunków torowych odwołano mecz łódzkiego Orła ze Stalą Rzeszów. Jeśli chodzi o Krajową Ligę Żużlową, czyli trzeci stopień rozgrywkowy, dzisiaj zakończony mecz Optimet Lokomotivu Daugavpil z Tarnowską Unią. Goście wygrali jednym punktem 45-44, ale kibice wielkopolscy bardziej interesowali się wczorajszym spotkaniem na stadionie przy Wrzesińskiej w Gnieźnie. Ultrapur Starte Gniezno wygrał z Kolejarzem Opole 53-37. Gnieźnianie są liderem Krajowej Ligi Żużlowej po 6 kolejkach. Kto wczoraj zdobył najwięcej punktów? Kevin Pfeiffer przywiózł do mety punktów 14. 10 plus 2 bonusy to autorstwo Huberta Łęgowika. 9 punktów plus 1 Kaspra Henriksona. Kibice zastanawiali się jednak także, a dziennikarze dopytywali po tym spotkaniu menedżera, trenera drużyny Czerwono-Czarnych z Gniezna Tomasza Pfeiffera, jaki był powód, że zastąpił zresztą całkiem udanie Patryka Budniaka Jędrzej Chmura. No i skąd się bierze nie najlepsza forma Kacpra Gomulskiego, który we wczorajszym meczu zdobył 4 punkty. Posłuchajmy trener gnieźnieńskiej ekipy Ultrapur Startu Tomasz Pfeiffer.
Jędrzej Chmura pojechał dlatego, że Patryka w ostatniej chwili dopadł jakiś wirus i czuł się słabo i dlatego ta zmiana była, ale Jędrzej Chmura jak gdyby pokazał, że udźwignął ciężar i też mogę na niego liczyć i tutaj cieszę się z tego. U Kacpra no, na treningi przyjeżdża, ale gdzieś coś tam jeszcze nie pracuje tak jak trzeba i tu się trzeba mocno zastanowić, co dalej z tym robić i tyle. No taki nasz cel był, że każdy mecz chcemy jechać na maksa, raz jest lepiej, raz jest gorzej, prowadzimy w tabeli na razie i chciałbym, żeby tak to się zakończyło.
No w naszej audycji teraz zmienimy dyscyplinę. Przez ostatnie dni Poznań był areną drużynowych mistrzostw Polski w squashu. Decydujące spotkania imprezy rozegrano w specjalnym szklanym korcie postawionym w jednej z galerii handlowych.
Znamy już pierwsze rozstrzygnięcie poznańskiego turnieju. Wiemy, że zespół z Poznania okazał się mało gościnny, bo wygrał wszystkie swoje mecze, łącznie z tym finałowym. Kinga Majewska, zawodniczka gospodarzy.
Taki był plan, plan został zrealizowany. Udało się, wygrałyśmy 2-1. No i złoto jest w Poznaniu.
Przeszliście przez ten turniej jak burza. Wcześniej wszystkie mecze wygrane bez straty nawet jednego spotkania.
Prawda, no jesteśmy w super formie, jesteśmy zmobilizowane. Już nie mogę się doczekać, aż sobie to poświętujemy.
To na pewno na to jeszcze przyjdzie czas. Ten turniej toczył się w takich dosyć niespotykanych, przynajmniej tak mi się wydaje, dla was warunkach w centrum handlowym. Na szklanym korcie to miało wpływ na przebieg rywalizacji, pani zdanie?
Szczerze, ja się tak wyłączyłam, że kompletnie nie skupiałam się na tym, co jest dookoła, ale słyszałam te krzyki tutaj. Nie tylko jakby klubowiczów, ale też wszystkich z Poznania, moich znajomych, mojej rodziny, którzy przyszli kibicować. I to po prostu mnie tak zmobilizowało, że myślałam tylko o tym, żeby wygrać. Patrzyłam na piłkę, nie skupiałam się w ogóle na otoczeniu.
Każdy z zespołów mógł tutaj dobrać sobie zawodnika z zagranicy. Jak tak. To wygląda w waszym przypadku?
My mamy Holly Notton z Kanady. Jest teraz 20 któraś na świecie, dokładnie nie pamiętam. No i zrobiła robotę, wygrała i dzięki niej też mamy złoto.
Kto jeszcze w zespole?
Jest Natalia Lopez, jest Małgorzata Motyl, jest Zuzanna Dominiak, Dagna Olejnik, Joanna Hedryk, Agata Wawrzynowicz. Boże, kogoś nie pominęła, będzie mi przykro. Ola Surdziel, także no, jest ekipa do grania, ale najmocniejszym składem musiałyśmy zagrać finał, więc grałyśmy go w składzie Kinga Majewska, Holly Noton i Natalia Lopez.
Wszystko wskazuje na to, że Poznań z kłosem stoi, bo w finale rywalizacji mężczyzn wasi klubowi koledzy.
Dokładnie, ja trzymam teraz za nich kciuki, szybko lecę się wykąpać i będę się darła, żeby tylko i wyłącznie słyszeli nas i wygrali podwójne złoto, marzenie.
Przed chwilą w rozmowie z Kingą Majewską stwierdziliśmy, że Poznań mało gościnny dla uczestników tego turnieju, bo w finałach, obu finałach poznańskie drużyny. Dariusz Filipowski, reprezentant męskiej ekipy.
Przyznam szczerze, że nie spodziewaliśmy się innych wyników i obstawialiśmy, że finał to jest dla nas tutaj co najmniej. Bardzo się cieszę, że dziewczyny wygrały, bo tutaj 2 lata niestety musiały uznać wyższość rywalek w tych zawodach. Teraz się udało, jesteśmy bardzo zadowoleni, także teraz czekamy na nasz finał.
Dziewczyny do finału wystawiły najmocniejszy skład. Kogo wy desygnowaliście na to najważniejsze spotkanie?
My również jesteśmy pierwszym składem. 4-krotny mistrz Hiszpanii Iker Pajares, 6-krotny mistrz Polski Filip Jarota, Tomasz Matejski, była jedynka polskiego rankingu, no i ja jako kapitan na ostatniej rakiecie, także tutaj jest pełny skład i pełna mobilizacja na ten finał, żeby wygrać i zdobyć historyczne 2 mistrzostwa dla naszego miasta. Atlas Squash Team jest bardzo mocnym składem, ma też bardzo utytułowanych zawodników. Ich pierwsza rakieta, 13. rakieta świata Ali Abuelainen, to myślę, że to jest naprawdę dobry gracz. Jak to będzie? Zobaczymy. Ja myślę, że wygramy i mam taką nadzieję.
Kibice dopisali, spodziewaliście się tego, że będą zaciekawieni tym, co dzieje się w galerii handlowej, chyba tak rzeczywiście jest.
Tak, dużo włożyliśmy w promocję tego wydarzenia, także cieszymy się, że tak chętnie ludzie oglądają squasha w Poznaniu.
A jeszcze bardziej chętnie, gdy są poznańskie sukcesy. Słyszeliśmy o wielkim triumfie żeńskiej drużyny, to dodajmy, że panowie nie spisali się wcale gorzej. Ekipa SNS Food 11 punkty Poznań także zdobyła drużynowe mistrzostwo Polski, o czym donosił państwu w swojej dźwiękowej relacji rozradowany reporter Wojtek Bernard.
10 minut pozostaje do godziny 18. Na zakończenie pierwszej godziny spotkania z muzyką i sportem w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań pomówimy o bieganiu, bowiem stolicą wielkopolskiego i chyba całego polskiego biegania był dziś z pewnością Grodzisk Wielkopolski. Przed południem na ulicach miasteczka odbył się 16. Hunters Grodziski Półmaraton Słowaka. Wystartowało w nim grubo ponad 3000 zawodników z całego kraju, a także z zagranicy. Mający atest PZLA bieg jak co roku okazał się organizacyjnym sukcesem, a z najlepszymi na mecie rozmawiał nasz reporter Rafał Regulski.
Cieszę się z wygranej, bo wiedziałem, że obsada będzie dosyć wyrównana.
Najlepszy na mecie Paweł Kosek, Tychy. Czas, godzina, 11 minut, 11 sekund.
Zakładałem być w trójce, ale oczywiście chciałem wygrać, natomiast mam już 3 maratony za sobą w tym roku. No trochę dużo i no i zmęczony już dzisiaj biegałem, także wynik taki sobie, ale też już biegłem na dowiezienie tego wyniku do mety, tak aby wygrać.
Był pan na półmetku pierwszy, na 15,5 kilometrze pierwszy.
Początek troszkę z tyłu, później na tyle, na ile narzucał rywal z tyłu. No i na 16 kilometrze widziałem, że troszkę rywal miał taki moment zawahania, że odrobinę z tyłu został, więc postanowiłem od tego momentu już trzymać swoje tempo do mety.
Bardzo zmęczony pan jest?
Trochę zmęczony, ale też tak wszystko dzisiaj w biegu wyszło. Ja też ze Śląska przyjechałem, więc kawałek drogi, więc nie zdała się podróż we znaki. No i troszkę, kurczę, kolka też na koniec złapała, więc to też trochę uprzykrzyło bieg.
I drugi na mecie Jacek Stadnik z Zielonej Góry. Czas, godzina, 11 minut, 21 sekund.
Drugi raz jestem i myślę, że teraz będę regularnie tutaj przyjeżdżał. Jedna z najlepszych, jak nie najlepsza impreza w Polsce. Naprawdę super atmosfera i dodaje skrzydeł kibice, cała otoczka.
Praktycznie cały czas pan gonił lidera.
Biegłem cały czas w czołówce i chciałem nadawać swoje tempo, ale faktycznie lider Paweł Kosek na 15 kilometrze mnie urwał i jednak widać było, że jest ze zawodnikiem o klasę lepszą.
Pogoda sprzyjała dzisiaj?
Zdecydowanie jest lepsza pogoda i temperatura niż rok temu, kiedy była patelnia, ale jednak jeszcze kilka stopni mogłoby być mniej, to by było idealnie, ale nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć z tego, co mamy i jest pięknie.
Chyba pan zadowolony, tak?
Bardzo, bardzo zadowolony. Tak, strzelałem w podium i się udało zrealizować marzenia.
I oto najlepsza na mecie kobieta Monika Brzozowska z Czerwonaka. Czas 1 godzina, 17 minut, 13 sekund. Jakie wrażenia?
Wspaniałe, dużo kibiców, także atmosfera przepiękna.
Na całej trasie kibice?
Cała trasa w kibicach. Wesoło, głośno, wspaniale.
Cały czas pani kontrolowała ten bieg. Była pani i na półmetku pierwsza, i na 15 kilometrze i pół.
Tak, cały czas kontrolowałam. Chociaż ta pogoda, która jest dzisiaj, no mięśnie jednak odczuwają tą wilgotność. Także trzeba było to kontrolować, żeby nie za szybko pobiec, bo mogło się źle skończyć.
Który raz pani tutaj pobiegła?
O, trzeci.
Bo tu zawsze był upał, słońce dawało po skórze, natomiast dzisiaj mówi pani, że gorsza ta pogoda?
Ja akurat lubię słoneczko, także mi to nie przeszkadza, ale właśnie dzisiaj jest taka pogoda zdradliwa. Wydaje się, że pogoda jest fajna, bo nie ma słońca, ale dla mięśni ta wilgotność wcale nie jest dobra.
Czy kurtyny wodne na trasie były potrzebne?
Jak najbardziej, to kilka kropelek bardzo się przydało.
Czyli pomimo, że wilgoć w powietrzu, to jednak to zroszenie ciała jest ważne.
Tak, tak, bo te mięśnie się bardzo zapalały, więc to schłodzenie pomagało im.
No dodajmy tylko, że wśród mężczyzn najlepszym na mecie wielkopolaninem okazał się Michał Ratajczak z Rawicza, który zajął piąte miejsce. Wśród pań druga była Ukrainka Julia Waremczuk, a trzecia na podium stanęła Iwona Maciąg z Nowego Tomyśla. W Stuttgarcie zakończyła się pierwsza połowa meczu grupy C piłkarskich mistrzostw Europy. Słoweńcy do przerwy przegrywają z Duńczykami 0-1. Bardzo ciekawa historia, bo bramkę w 17 minucie strzelił Christian Eriksen. A pewnie państwo doskonale pamiętają, jak fatalnie zakończyły się dla Christiana Eriksena poprzednie mistrzostwa Europy. Kiedy jeszcze na boisku trzeba było go reanimować. W pięknym stylu powrócił pomocnik reprezentacji Danii. O piłce nożnej, ale głównie w tym naszym lokalnym, regionalnym wydaniu mówić będziemy także po godzinie 19:00. Warto być z Radiem Poznaniem.